Dzisiaj naszym gościem jest psycholog Agata Wilska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wzrasta przemoc domowa w związku z tym, że przebywamy blisko siebie w zamkniętych pomieszczeniach. Jak uniknąć takich sytuacji? Czy to w ogóle jest możliwe w tym momencie?
Rzeczywiście moment jest bardzo trudny dla ofiar przemocy, bo jeśli wyobrazimy sobie, że to wszystko, co wzmacnia przemoc, jest spotęgowane w tej chwili kilkukrotnie, czyli wszystkie trudne emocje, napięcie, niepokój o swoją sytuację, o przyszłość, jakieś sytuacje nerwowe nawet w takich bardzo prozaicznych, codziennych czynnościach, tak jak to, że musimy stać dłużej w kolejkach, plus izolacja, no to wszystko rzeczywiście temu sprzyja. Zapytała mnie pani, czy możemy tego uniknąć? Myślę, że jeżeli do tej pory nie było w naszym domu przemocy i zauważamy, że zdarzają się jakieś incydenty, które się nie zdarzały do tej pory, że jakoś jesteśmy bardziej nerwowi i trudno nam opanować te emocje, zdarza nam się krzyknąć, czy no, nie daj Boże, jakieś różne inne sposoby rozładowania emocji, no to myślę, że jeszcze w tym momencie możemy się zatrzymać. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że ta przemoc do tej pory była i ona w tej sytuacji po prostu eskaluje, no to będę tutaj pesymistką. No to jest bardzo trudne, żebyśmy w tak ekstremalnej sytuacji nagle właśnie umieli się zatrzymać.
Przeglądałam to, co pisze internet, różne publikacje i telewizyjne, i radiowe. Spotkałam się z czymś takim, że zalecają właśnie psychologowie, że żeby podpierać się tutaj sąsiadami, żeby się umawiać, żeby sąsiedzi nadsłuchiwali. No, nie wiem, czy to jest możliwe i nie wiem, czy ludzie, którzy doświadczają przemocy, są na tyle ekspresyjni, żeby no właśnie z tego wszystkiego zwierzać się sąsiadom.
No tak, to jest taki paradoks, prawda? Że przemoc działa dlatego, że właśnie milczymy. Milczą ofiary przemocy, milczą świadkowie przemocy. Przemoc może istnieć właśnie dopóki i ofiary, i świadkowie są niemi. A ofiary nie mówią, no bo się wstydzą i to wszystko nakręca te spirale. Trzeba byłoby tutaj oczywiście wejść głęboko w temat mechanizmu nie tylko powstawania przemocy, ale właśnie bycia w tym kole przemocy. Natomiast chcę powiedzieć tak, że sytuacja jest rzeczywiście trudna, natomiast to nie jest tak też, że nie można zrobić nic. Ja bym też chciała tutaj nie zostawić słuchaczy czy słuchaczek z takim poczuciem właśnie, że nie mogą nic zrobić. Na pewno jest tak, że w tej chwili pewnie służby działają nieco bardziej w powolniony sposób, bo są inne rzeczy do zrobienia i to niedobrze oczywiście, że tak jest, tak? No, ale taka jest rzeczywistość. Sądy w ogóle działają opieszale, wszystkie te procedury działają w zmieniony sposób, ale chcę powiedzieć tak, że działają różne telefony zaufania, niektóre działają całodobowo i dobrze to wiedzieć. Czasami, chociaż tyle, że możemy właśnie z kimś porozmawiać i to nie jest sąsiadka, prawda, że to jest osoba zupełnie anonimowa, że my jej nigdy w swoim życiu może nie spotkamy, nie widzimy jej twarzy, może nam pomóc. Taka wentylacja emocji już bywa pomocą. No i też na takim telefonie zaufania można pozyskać taką pomoc już techniczną, co zrobić. Jest fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi taki całodobowy telefon zaufania, no bo oczywiście grupa dzieci, młodzieży i kobiet, no to jest ta grupa, to są te grupy najbardziej na przemoc narażone. Centrum Praw Kobiet prowadzi całodobowy telefon zaufania. Organizacje pozarządowe organizują różne internetowe grupy wsparcia. Ja to też to jakoś śledzę, bo jest to temat mi bliski. Nie wiem też, czy Państwo wiecie, ale to jest nowa rzecz. Po prostu taki plan awaryjny stworzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami z Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet, Niebieskiej Linii. I taki plan awaryjny na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich jest. To jest taki w kilku punktach plan, jak można sobie pomóc i jak można zadbać o swoje bezpieczeństwo. W ostateczności oczywiście zawsze możemy zadzwonić pod telefony alarmowe, tak, czyli 112 997 i poprosić o interwencję policji, chociażby taką w sytuacji już przemocy fizycznej, no bo oczywiście te rodzaje przemocy są różne, dobrze, żeby też o tym wiedzieć, ale w przypadku naprawdę już zagrożenia zdrowia i życia, poprosić policję o interwencję, ponieważ te 48 godzin to jest czas, kiedy policja może odseparować, tak, sprawcę, no da czas na jakieś rozwiązania. To, o czym pani powiedziała, tak, żeby szukać też bezpiecznego miejsca, osób, sojuszników, to jest wszystko bardzo ważne. No ale oczywiście, żeby to było możliwe, no to my potrzebujemy przełamać ten wstyd. Czasem najpierw telefon zaufania pomaga w przełamaniu tego wstydu.
Czyli małymi krokami.
Jeśli nie są możliwe kroki, no takie ewidentne, tak,
Zdecydowane.
to zdecydowane, dokładnie, to chociaż małe kroki.
Łatwiej czy trudniej, czy to jakby inny stopień trudności jest przeciwdziałać pewnie też nasilającej się przemocy psychicznej albo przemocy ekonomicznej, o której też coraz częściej się mówi.
A myśli pani o ofiarach, czy myśli pani o sprawcach?
O ofiarach. Myślę tutaj też o w ogóle udowodnieniu takiej przemocy, no bo ona nie jest namacalna, tak? Jeśli mamy przemoc fizyczną, to może nawet obdukcja wystarczyć, albo świadkowie, tak? Na przykład, bo jest głośno, bo coś się dzieje, a tutaj jakby nie ma śladów, tak?
Nie ma widocznych śladów, rzeczywiście, i dlatego właśnie no, moje doświadczenie jest takie, że z tą przemocą fizyczną jest w tym sensie trochę łatwiej, no właśnie, że ją widać, że ją łatwiej zauważyć poprzez osoby postronne, że trudniej ją ukryć, że ona jest bardziej ewidentna, że łatwiej jest zebrać dowody i jakoś tak jest, że jak pracuję z no, głównie kobietami, chociaż oczywiście nie tylko kobiety doświadczają przemocy, ale głównie, to jakoś tak mówią one o tym, że ta granica dla nich jest właśnie w miejscu przemocy fizycznej. Prawda, że często kobiety mówią, że to jak mnie uderzył, popchnął, szarpnął, bo to wszystko właśnie ta przemoc fizyczna, nie tylko bicie, to że to był ten moment, kiedy ja rzeczywiście poczułam, że to już, że już miarka się przebrała, że to on przekroczył wszelkie granice. Natomiast z przemocą psychiczną to jest tak, że jest dużo trudniej właśnie zobaczyć przez osoby postronne. Nam, kiedy jesteśmy w tej sytuacji przemocy, też jest to trudniej zobaczyć. Łatwiej to usprawiedliwić, tak? No, że no, wiadomo, no, rzeczywiście krzyczy, no ale jest zmęczony, jest niecierpliwiony, może ja mogłam zrobić coś inaczej, no każdemu się zdarza, no takie czasy, no takie tempo
Trudna
życia,
sytuacja, no właśnie
trudna
teraz.
sytuacja, tak? I też dużo łatwiej jest zmanipulować ofiarę przemocy, która poddawana jest przemocy psychicznej, tak? Jeżeli jesteśmy ciągle krytykowani czy krytykowane i mówimy o tym jakoś, próbujemy to zaznaczyć, no to często słyszymy, że przesadzamy, że nam nic nie można powiedzieć, że jesteśmy przewrażliwione, że no, ktoś chce powiedzieć dla naszego dobra coś, tak? I łatwiej jest się w to uwikłać. Także no, ja mam takie doświadczenia, że z tą przemocą psychiczną jest naprawdę dużo trudniej.
A przemoc ekonomiczna, no to też właściwie taki rodzaj przemocy też psychicznej, tak?
Tak, i coraz więcej rzeczywiście mówimy o przemocy ekonomicznej, natomiast jeszcze na tyle mało, że naprawdę dla wielu osób to jest ogromnym odkryciem, kiedy ja mówię o tym, że wydzielanie pieniędzy, rozliczanie z każdej złotówki jest przemocą ekonomiczną. To samo właściwie z przemocą seksualną. Ja ostatnio miałam taką sytuację w gabinecie, że taka młoda mężatka, wydawałoby się, że na tyle młoda, że już te różne komunikaty, można byłoby sobie wyobrazić, że łatwiej do młodszej osoby trafiają, tak, niż do osoby starszej, kiedy jeszcze pewnie naście lat temu, 10 lat temu w ogóle się nie mówiło o przemocy seksualnej w takim kontekście jak teraz. Właśnie powiedziała, że doszło do takiego zdarzenia w jej związku małżeńskim. Mówi, ja wiem, że nie można powiedzieć o gwałcie w małżeństwie. A oczywiście, że można powiedzieć o
No
gwałcie w
właśnie.
małżeństwie. I to mnie zastanowiło, że mimo, że to była właśnie młoda osoba, nadal jeszcze ten sposób myślenia, że w małżeństwie nie może dochodzić do przemocy seksualnej, że nie może dochodzić do gwałtu, jeszcze jest.
No to tak jak z tym wydzielaniem pieniędzy, też właśnie przeczytałam jakieś statystyki, że podobno 1/3 społeczeństwa jakby toleruje taką sytuację i uważa ją za wręcz za normalną.
Tak. Tak, bardzo często spotykam się z tym, że w momencie, kiedy tak się małżonkowie czy partnerzy podzielili, że najczęściej tak jest. Mężczyzna pracuje, kobieta nie pracuje w sensie takim, że nie zarabia pieniędzy, pracuje w domu, tak, opiekuje się dziećmi. Każda mama, która zajmuje się dziećmi i domem, wie, ile to jest pracy. I tak się podzielili, no to bardzo często mężczyznom się wydaje, że oni zarabiają i że mają prawo wydzielać i bardzo często kobietom się wydaje również, że mają mężczyźni tego prawo.
Pani Agato, czyli można powiedzieć, że teraz ta eskalacja właśnie przemocy domowej może się pogłębiać właśnie ze względu na izolację, to przebywanie na niewielkiej przestrzeni, taką niepewność finansową, lęk o przyszłość, że to wszystko jak gdyby potęguje te zachowania, może potęgować.
Tak, ze względu na to, że mamy utrudnione możliwości szukania pomocy, utrudnione możliwości szukania ucieczki, że sprawcy czują się jeszcze bardziej pewnie, jeszcze bardziej bezkarnie. To wszystko potęguje przemoc. Natomiast tak jak mówię, są sposoby, żeby sobie pomóc, warto z nich korzystać, no do czego zachęcam. Ja mam też takie skojarzenie, że ta akcja, kampania Zostań w domu tak paradoksalnie ma służyć naszemu bezpieczeństwu, zdrowiu, a wielu osobom no właśnie
nie służy.
Przysparza, nie służy tak i przysparza doświadczeń, które są zagrażające dla ich zdrowia i życia. I w takiej sytuacji, no w ostateczności, ja apeluję, żeby nawet ten zakaz złamać, jeżeli to jest naprawdę sytuacja zagrażająca. Jeśli nie jest to sytuacja zagrażająca może życiu, no to chociaż szukajmy sposobów pomagania sobie w takiej, jakich mówiłyśmy wcześniej.
Bardzo dziękuję pani Agato za tę rozmowę. Moim gościem była psycholog Agata Wilska.
Bardzo dziękuję.